Agrobiznes.
Dzień dobry, o poranku. Przed mikrofonem Małgorzata Maksima. Przed nami wtorek, 5 sierpnia i kolejne wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin. To magazyn poradnikowy, w którym poruszamy istotne kwestie związane nie tylko z rolnictwem. To porady ekspertów m.in. w zakresie upraw, hodowli czy ekonomiki, agroturystyka, kultura i rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a także zasady przyznawania dotacji z programów wsparcia, odnawialne źródła energii, zdrowa żywność, uprawy ekologiczne czy zasady bezpiecznej pracy. A co przygotowaliśmy na dziś? Oto skrót do godziny 6. M.in. powiemy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie i przyczynach wypadków.
Tak jak upadek na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarskich, upadek z wysokości, czyli drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, również i drzew. Pozostałe upadki, również upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych, jak również upadki na nawierzchni podwórzy pól ciągów komunikacyjnych.
Będzie też o ochronie pszczół i zagrożeniach dla tych zapylaczy.
W innym sensie mogą wskazywać stan środowiska, co też się wykorzystuje, a mianowicie na przykład trudno jest z 5 czy 10 hektarów zebrać próbki na przykład z kwiatów i zapytać, czy one są skażone. Na przykład pszczoły zbiorą próbki i jak te próbki przeanalizujemy, na przykład w miodzie czy w pyłku, to możemy mieć pełen obraz na przykład pewnego rodzaju skażenia.
A w cyklu Żyj Zdrowo powiemy o makaronach. Więcej o tym w dalszej części programu. Rozpoczynamy od informacji. Środki ochrony roślin stanowią potężną broń przeciw szkodnikom upraw i plonów, jeśli są prawidłowo stosowane. Jeśli nie stosowane są zgodnie z zaleceniami i niewłaściwie przechowywane, stanowią ogromne zagrożenie dla ludzi. Dlatego wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, rolnicy i domownicy są narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia. Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, trzeba przestrzegać istotnych zasad, kupować środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności. Nie należy też transportować takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami. Ważne jest też ich przechowywanie. Zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie, w tym dotyczące właściwego przechowywania środków ochrony roślin i nawozów, dostępne są w licznych ulotkach, które wydaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także na stronie internetowej krus.gov.pl. Krótka przerwa, ponieważ w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o ochronie pszczół. Słucham Agrobiznesu w Radiu Lublin we wtorek 5 sierpnia. Występujące w ostatnich latach susze sprawiają, że występują też duże niedobory pyłku. Dlatego by chronić pszczoły, warto zadbać o kwieciste ogrody i nasadzenia roślin miododajnych, jak na przykład koniczyna, malina, wrzos czy rośliny zielarskie. Wśród przyczyn ginięcia pszczół naukowcy wymieniają niewłaściwe stosowanie chemicznych oprysków, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla zapylaczy. Dlatego wszelkie zabiegi powinny być wykonywane po oblocie pszczół, gdyż zatruty nektar, który pszczoły pobierają z kwitnących roślin, zabija je lub osłabia, mówi profesor Jerzy Demetraki, paleolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Może to dochodzić i przez ciało, i przez układ oddechowy, bo ona ma dziurki, w cudzysłowie, na całym ciele i oddycha, ale przede wszystkim przez układ pokarmowy. Jeżeli zje pyłek albo nektar, na którym jest trucizna, to dlatego tak ważne są te terminy oprysków i koordynacja, bo nektar to jest taki produkt, jak się mówi, minutowy, że jeśli my dzisiaj popryskamy, to nektar się wydziela, on zostanie zebrany, odporuje, deszcz go spłucze za 3-4 dni, ten nowy nektar już znowu nie jest skażony, więc jak jest skażony, to musi być dość niedawno skażony. Ale generalnie tak, jak pszczoła zje, albo potroszę przez ciało i przez oddychanie.
Co się wtedy z tą pszczołą dzieje?
Ona albo jest poważnie upośledzona, to tak jak z człowiekiem, albo poważnie choruje, albo zwyczajnie umiera. Jeszcze jest trzecia rzecz, że pszczoły, które są w ulu, to one taką kartę jakby zapachową, identyfikacyjną mają te wracające. Jak ona pachnie tym środkiem chemicznym, to one ją nie wpuszczą do ula i często przed wylotem ula jest taki wał leżących pszczół, które albo padły, albo przyleciały jeszcze w niezłej kondycji, ale pachniały już środkiem, zostały nie wpuszczone i padły przed wylotem tam, bo już strażniczki im zabraniały wejść. No zresztą to jest z kolei dobre dla produktów pszczelich, bo to jest taki filtr obronny, tak? Że nawet jak niosą coś zatrutego, to niekoniecznie odłożą to jako miód. Idą i po części giną, może szczególnie też i dlatego, że one mają dość niską odporność na te środki chemiczne, zresztą na przykład jest to przedmiotem naszych badań na uniwersytecie. Natomiast również w innym sensie mogą wskazywać stan środowiska, co też się wykorzystuje, a mianowicie na przykład trudno jest z 5 czy 10 hektarów zebrać próbki na przykład z kwiatów i zapytać, czy one są skażone. Na przykład pszczoły zbiorą próbki i jak te próbki przeanalizujemy, na przykład w miodzie czy w pyłku, to możemy mieć pełen obraz na przykład pewnego rodzaju skażenia. Także zdecydowanie mogą być używane jako narzędzie i same w sobie są wskaźnikiem.
Warto pamiętać, że ochrona pszczoły w rolnictwie to przede wszystkim właściwe stosowanie środków ochrony roślin i przestrzeganie okresów karencji i prewencji. Okres karencji to minimalny czas, który musi upłynąć od momentu zastosowania chemicznego środka ochrony roślin do zbioru rośliny przeznaczonej do spożycia. Okres prewencji z kolei to czas po zabiegu, przez który zabroniony jest dostęp do pola człowiekowi i zwierzętom domowym oraz nie wolno dopuszczać do oblotu pszczół, jeśli na polu znajdują się kwitnące rośliny. Agrobiznes w Radiu Lublin do godziny 6, a już po przerwie powiemy o makaronach.
Agrobiznes.
Tu Radio Lublin i wtorkowe wydanie Agrobiznesu, a teraz przed nami kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj Zdrowo w Radiu Lublin.
Makaron to przede wszystkim źródło węglowodanów. W jego skład wchodzą też m.in. białko, tłuszcze, błonnik i minerały. Możemy w nim również znaleźć witaminy z grupy B oraz żelazo czy magnez. I wbrew powszechnej opinii mogą być spożywane także przez osoby dbające o zgrabną sylwetkę. Wystarczy je tylko odpowiednio przygotować. Makarony dostarczają energii i zapewniają sytość na dłużej, a to dzięki zawartości skrobi należącej do węglowodanów złożonych, które stanowią paliwo energetyczne dla naszego ciała i mózgu.
Przez lata mówiło się o tym, że makarony są produktem wysokoenergetycznym, tłuczącym.
Doktor habilitowany Aldona Sobota, profesor uczelni Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Osoby, które były na dietach redukcyjnych, które dbały o utrzymanie prawidłowej masy ciała, unikały tych produktów. Natomiast myślę, że warto obalać ten mit. Należy pamiętać o tym, że w dobrze zbilansowanej diecie człowieka głównym źródłem energii powinny być węglowodany. W szczególności węglowodany złożone, a do takich zaliczamy skrobie. I właśnie głównym źródłem skrobi są produkty zbożowe, czyli pieczywo, ale też makarony, kasze, płatki i wiele jeszcze innych produktów zbożowych. I o tych produktach powinniśmy pamiętać, jeżeli mówimy o dobrze zbilansowanej diecie. Jeżeli chodzi o same makarony, to 100 gramów makaronu dostarcza około 360 kilokalorii. Oczywiście to jest wartość przeciętna. W zależności od tego, jakie surowce zostały wykorzystane do produkcji makaronu, ta wartość może być nieznacznie wyższa bądź niższa. W przypadku na przykład produktów z pełnego ziarna, tak zwanych makaronów pełnoziarnistych albo ciemnych, najczęściej ich wartość energetyczna jest niższa.
Żyj zdrowo!
Zawarte w makaronie węglowodany uwalniane są powoli i sprawiają, że poziom cukru we krwi utrzymuje się na odpowiednim poziomie, a nasz organizm bardzo wolno trawi skrobie, więc jedząc makaron łatwiej zadbamy o sylwetkę.
Trzeba pamiętać, że 100 gramów suchego makaronu po ugotowaniu daje nam około 200, a nawet 250 gramów produktu ugotowanego. Czyli gęstość energetyczna produktu znacząco się obniża. Czyli wtedy już 100 gramów ugotowanego produktu to nie 360 kcal kalorii, tak jak w przypadku suchego produktu, ale tylko na przykład, 160, 180 maksymalnie, czyli to już wcale nie jest taki wysokoenergetyczny produkt. Dodatkowo po spożyciu makarony w naszym żołądku zwiększają swoją objętość i dają nam odczucie sytości. I to odczucie sytości występuje nawet do 3 godzin po posiłku. Także nie chce nam się jeść, nie musimy sięgać po różne inne produkty, nie musimy podjadać. I to też sprzyja temu, że ta podaż energetyczna jest na odpowiednim poziomie. Należy jeszcze podkreślić fakt, że makarony są produktem o niskim indeksie glikemicznym. Co to znaczy? Że po spożyciu makaronu poziom glukozy we krwi nie wzrasta nam gwałtownie i nie powoduje to nagłego i intensywnego wyrzutu insuliny. Tak jak na przykład w przypadku spożywania produktów zasobnych w węglowodany proste, na przykład słodyczy. Zjemy baton batonika. My się oczywiście czujemy przez krótki czas bardzo fajnie, bo ten poziom glukozy nam wzrasta intensywnie, ale też następuje intensywny wyrzut insuliny, która powoduje, że raptownie spada nam poziom glukozy i podjadamy. I to prowadzi w efekcie do tego, że tak naprawdę tyjemy. Także to jest przyczyna tycia.
Lubelscy naukowcy opracowali specjalną recepturę makaronu o bardzo niskim indeksie glikemicznym, który jest polecany także diabetykom. Po ugotowaniu jest bardzo zbliżony do klasycznych makaronów, zarówno pod względem koloru, kształtu czy smaku.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
Już po przerwie w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o bezpieczeństwie pracy. Wtorkowe wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin 5 sierpnia. Pośpiech, rutyna, zmęczenie, ale też niewiedza i lekkomyślność najczęściej towarzyszą wypadkom w rolnictwie, bo to sektor gospodarki, w którym odnotowuje się największą liczbę wypadków przy pracy. Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. Bywają okresy, w których rolnik wykonuje kilka lub nawet kilkanaście różnorodnych czynności w ciągu doby. Obsługuje skomplikowane maszyny i urządzenia, wykonuje prace związane z uprawą i ochroną roślin, oporządza zwierzęta, dokonuje też drobnych napraw. Wśród przyczyn wypadków dominują upadki i poślizgnięcia, mówi Grzegorz Niedźko z Lubelskiego Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wypadki przy pracy rolniczej w kategorii upadek osób są najliczniejszą kategorią. Oscyluje ilość tych wypadków w okolicach 50% wszystkich wypadków. W ramach tej kategorii rozróżniamy jeszcze podkategorie takie jak upadek na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarskich, upadek z wysokości, czyli drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy również i drzew. Pozostałe upadki, również upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych, jak również upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych i upadki ze środków komunikacji, samochodów, motocyklów, rowerów. W tych podgrupach największą liczbę stanowią upadki na nawierzchni. I tu mówimy o nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych i temu podobnych, jak również na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarskich. To jest ponad 30% tych wypadków. Jakie główne przyczyny upadków osób? No na pewno zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych. Użytkowanie nieodpowiedniego obuwia. Nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych. Brak odpowiednich przejść i obejść ciągów komunikacyjnych w gospodarstwie. Bałagan w obejściu, w pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych. Oczywiście też niestosowanie drabin i podestów do pracy na wysokościach. Niebezpieczne i nieprawidłowo skonstruowane drabiny są też częstą przyczyną upadków. Brak poręczy, barierek przy schodach, wysokie i nieoznakowane progi. Również niebezpieczne otwory zrzutowe i kanały gnojowe. No oczywiście również w kategorii upadków ze środków komunikacyjnych mamy częste przebywanie na ładunkach podczas transportu wszelkiego rodzaju. Również jedną z głównych przyczyn tych wypadków jest pośpiech, tak zwane niewłaściwe tempo pracy. Przy tym oczywiście niedostateczna koncentracja na wykonywanych czynnościach oraz nadmierny wysiłek fizyczny.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje do rolników o terminowe zgłaszanie wypadków do jednostek KRUS, najlepiej w terminie 14 dni od zdarzenia. Późne zgłoszenie wypadku utrudnia postępowanie powypadkowe i uniemożliwia ustalenie wszystkich okoliczności takich zdarzeń. A wbrew powszechnej opinii nie jest prawdą, iż wypadki w rolnictwie należy zgłaszać dopiero po zakończeniu leczenia urazu. W praktyce często po ustaniu prawa do zasiłku chorobowego. Szczegóły na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego krus.gov.pl. Tam też można znaleźć zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie. Tu Radio Lublin i magazyn Agrobiznes. I tak kończymy dzisiejsze wydanie Agrobiznesu, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje. Po godzinie 6 na naszej antenie wiadomości, a potem rozpocznie się poranek z Radiem Lublin, który potrwa do 9. Kolejny Agrobiznes jutro o 5.30. Dziękuję za uwagę. Miłego dnia Państwu życzę. Małgorzata Maksim. Do usłyszenia.
Agrobiznes.